Kawałek świata i herbata w Radiu Gdańsk. Bywa blogerką, dziennikarką, aktywistką. Na swojego gościa czekam w ogrodzie Hospicjum Dutkiewicza w Gdańsku, bo to też jej ważny świat. Dagny Kurnwadowska już za moment. Dagny, dzień dobry.
Dzień
która
dobry.
Wróciła do czytania w wannie. Tak to jest?
O tak, czytam w wannie. Najpierw myślałam, że to jest trochę nieekologiczne, ale potem jak zmierzyłam, ile wody leci pod prysznicem, a ile wtedy, kiedy napuszczam do wanny, okazało się, że wychodzi 1:1, więc...
Zwracałaś na to uwagę?
Tak, oczywiście, że tak, bo jestem proekologiczna i staram się, wiesz, żeby... Chociaż ja nie wiem, czy książki papierowe, szczerze mówiąc, są ekologiczne, bo to przecież wycięte lasy. Więc zaraz się zakręcę.
Nigdy o książkach w ten sposób nie myślałem.
No właśnie, ja też nie, ale...
Czy są, czy nie są?
Prawda? Bo raczej się tak nie myśli, ale...
Ja czytam elektronikę.
Ja też, ale to głównie ze względu na miejsce w mieszkaniu, bo to przecież ile tych książek można pomieścić?
No i są takie książki, które przeczyta się raz i do niej już się nie wróci.
Dokładnie tak, więc staram się w bibliotece zachowywać tylko te, które wiem, że chcę, żeby ze mną zostały przez lata i jak znowu się będę przeprowadzać, to znowu okaże się, że mamy 20 kartonów książek.
A złośliwi, a propos tej wanny jeszcze pytają, to będzie transmisja online?
Transmisja online była wczoraj, między innymi to zrobiłam takiego streama eksperymentalnego, co prawda nie siedziałam w wannie jeszcze, tylko na krzesełku, ale zrobiłam streama z tego, jak czytam książkę. Nie na głos, po prostu siedzę i czytam książkę i zachęcałam ludzi, żeby przez godzinę siedzieli ze mną i czytali swoje książki.
Ale to byłaby promocja rzeczywiście czytelnictwa.
Tak, więc zastanawiam się, czy zrobić taką godzinę w wannie, prawdziwej wannie. Chyba jeszcze muszę przełamać kilka oporów, natomiast
albo
zaskoczyło...
popracować nad kulkami z pianą.
Tak. W każdym razie, proszę Państwa, wczoraj ten mój akt czytania na żywo obserwowało 10 osób. Włączały się też mówiąc, co czytają. Będę to kontynuować.
Wiesz, no fajnie, ale też z drugiej strony szału nie ma.
Szału nie ma, ale ja myślałam, że tam będę sama. Wiesz, no tak sobie pomyśl. No kto by chciał oglądać, jak ktoś czyta książkę? Ale ja to też opowiadałam tak, że zostawiamy na godzinę różne rzeczy.
A na głos czytałaś?
Nie.
Po cichutku?
Sobie siedziałam i czytałam książkę.
Oglądałem.
Zapraszam. Zapis tego fascynującego wydarzenia jest na Czytam w wannie. 10 osób siedziało ze mną i też czytało swoje książki. Czyli można powiedzieć, że jakaś promocja czytelnictwa nastąpiła, a już z jednym kolegą blogerem sobie wymyśliliśmy synchroniczne czytanie. Planujemy jakąś większą akcję ogólnopolską synchronicznego czytania.
Przeciętny Polak czyta jedną książkę rocznie, jakoś tak.
No to tak, to i tak jest chyba dobry
wynik. 10 osób teraz, myślę sobie,
to narobiliśmy po prostu na cały rok huku w internecie, dlatego ja mówię 10 osób, jaki sukces. Aha. Poczułam się jak taka influencerka z prawdziwego zdarzenia.
Ale co ty możesz właściwie z tym czytaniem?
Dobre pytanie. Czytam od dziecka i jakoś tak od tego dziecka mi się utrwaliło.
To trochę jak każdy, wiesz.
Jak każdy, ale no wiesz, no to było tak, że to była czynność, którą robiłam wspólnie z moim tatą. Myśmy nie bawili się w nic, nie wiem, zabawkami, tylko tato brał komiks Kajko i Kokosz i mi czytał. I ja czytałam razem z nim. W związku z tym nauczyłam się czytać, jak miałam 5 lat. I potem już czytałam sama, bo okazało się, że to jest super fantastyczna przygoda w zupełnie nowym świecie. A ja jako introwertyk, no to wolałam sobie siedzieć z książką, niż tam się bawić z dziećmi w piaskownicy. I im dalej w las, no to czytałam coraz więcej, bo okazało się, że tych przygód możesz przeżywać nieskończoną ilość i ty sobie wybierasz, w które światy chcesz wejść.
Tak po prostu banalnie, tak?
Tak banalnie, wiesz,
książki nie masz... otwierają różnego rodzaju światy.
No pewnie, że tak. Otwierają światy, otwierają myślenie, poszerzają perspektywę. Możesz usłyszeć głosy ludzi, ich doświadczenia, zobaczyć emocje w tych książkach, których nigdy byś nie poznał, no
wiesz,
bo
ale przez książki można też się zamknąć, gdzieś tam zakurzyć, odosobnić.
Nie znam tego. Nie znam tego, bo mam takie poczucie, że książki właśnie pozwoliły mi wyjść do ludzi bardziej. Chociażby przez tego bloga, który już chyba z 10 lat go prowadzę, czytam w wannie. Wytworzyła się wokół tego jakaś społeczność. Udało mi się poznać zupełnie nowych ludzi też dzięki czytam w wannie. Mego chłopa poznałam dzięki czytam w wannie, bo komentował. Komentował, zaczęliśmy mailować i tak 10 lat jesteśmy już razem, więc tutaj widzisz, nie jest tak, że zarosłam zupełnie mchem i porostami wśród książek i kurze, tylko właśnie dzięki temu...
Po chłopa, tak? Takie skojarzenia mam różne, dziwne.
Tak, chłop z kolei mapy rysuje, kartograf niepraktyczny. Też by się wydawało, że takie zajęcie bardzo introwertyczne, siedzisz w domu, dziubdziasz drzewka. On ostatnio chyba z milion drzewek wydziubdział na jednej mapie.
Ale on mapy rysuje, mapy światów fantazy.
Tak, tak, to są mapy światów fantazy, ale też do książek. Ostatnio do sagi Kresa. To jest taka saga fantazy Feliksa Kresa, teraz wznawiana, więc wokół tego też jest duża społeczność. On codziennie rozmawia z ludźmi, jak dziubdzia te drzewka na live'ach i tam sporo osób wokół niego jest, więc mam wrażenie, że takie czynności, które się wydają takie bardzo indywidualne czy właśnie wsobne, że robisz je samodzielnie, potrafią pomagać wyjść do ludzi osobom, które są introwertyczne, no tak jak ja, czy mój chłop właśnie.
Ja się uśmiecham i myślę sobie, jaką ona jest osobą introwertyczną?
No jestem.
Kłamie przez oszukuje.
Nieprawda. Jestem, co? No trochę się nauczyłam z tego introwertyzmu.
Ty otwierasz te swoje światy.
Tak, otwieram sobie swoje światy i z tymi światami też do ludzi wychodzę. Dzięki temu na przykład, że prowadzę spotkania autorskie z pisarzami, to przestałam się bać występów publicznych. No bo wyobraź sobie, człowiek, który boi się podejść, nie wiem, załóżmy, że jest impreza, obce osoby, no to ja zwykle w kącie albo miałam w torebce książkę na wszelki wypadek, żeby się za nią schować.
Tymczasem, ale tak było? Byłaś tak, taką naprawdę. Typową okularnicą?
Oj, zdecydowanie. Przecież kiedyś poszłam na dyskotekę z książką Leszka Kołakowskiego i wszyscy tańczyli, a ja siedziałam i czytałam Leszka Kołakowskiego, bo tak byłam przerażona tym, że wokół mnie są same obce osoby. I to była bardzo skuteczna zapora przed kontaktami, muszę powiedzieć. Nikt do mnie nie podszedł. Więc...
Trauma.
Trauma. Nie, raczej zabawne to było. Świetnie się bawiłam na tej imprezie, żeby nie było. To była świetna książka Leszka Kołakowskiego. No więc musiałam wyjść pewnego razu przed grupę akurat wtedy 30 osób i publicznie z kimś rozmawiać. No to przecież ja nie mogłam spać chyba tydzień.
Ale wydaje mi się, że ty jesteś otwarta, a nawet powiedziałbym brzydko gadatliwa.
Wiesz co...
Co dziennikarze lubią.
Dziennikarze lubią.
Zresztą też jesteś dziennikarką.
Tak, ja też lubię tych gadatliwych, nie lubię tych właśnie, co mało rozmawiają. Może dlatego staram się zawsze tak z siebie wycisnąć na maksa. Ale to też z czasem przyszło. Jak się okazało, że ja się nie muszę bać, nie wiem, tych tłumów, bo miałam takie spotkania, gdzie i 300 osób było, więc dobry trening, żeby wyjść z tego...
Ty przede wszystkim bardzo się otworzyłaś, bo światu, jak gdybym, w cudzysłowie mówiąc, opowiedziałaś swoją historię, w jaki sposób ty z Warszawy wróciłaś do Trójmiasta i zaczęłaś pracować tutaj, gdzie teraz jesteśmy, czyli w hospicjum.
Otóż to, jak spojrzysz tam na takie otwarte okno po lewej stronie, pierwsze, to jest pokój, w którym leżała moja mama i w którym zmarła. To było w lutym zeszłego roku. Jak się zastanawiam, no codziennie przechodzę obok tego pokoju prawie i za każdym razem z jednej strony myślę sobie tak, tam była jeszcze no, półtora roku temu moja mama, teraz ja tutaj chodzę i czuję taką ogromną wdzięczność do tego miejsca, bo to jest miejsce, które w czasie choroby mojej mamy niesamowicie nam pomogło, bo mama była tutaj pod opieką prawie 4 lata od momentu diagnozy. Najpierw trafiła do poradni opieki paliatywnej, później pod opiekę hospicjum już. Ja jako opiekunka mamy rodzinna trafiłam pod opiekę psychologa. No i właśnie podczas jednego z tych spotkań z psycholożką, z Agnieszką Paczkowską, ona mi powiedziała, że jestem w tak trudnej sytuacji, bo to nie tylko mama była chora na nowotwór, ale też tato i babcia z postępującą demencją, że ja muszę zacząć mówić o swojej sytuacji, bo ja potrzebuję pomocy, potrzebuję wsparcia, potrzebuję sojuszników, którzy pomogą mi to wszystko zorganizować i przetrwać. I przełamałam się faktycznie wtedy i pomyślałam sobie, dobra, spróbuję, co mi szkodzi. I zaczęłam o tym pisać na Facebooku, o tej sytuacji. To nie było wcale łatwe, bo to przełamać się, żeby opowiedzieć o chorobie bliskich, o tym, że się nie daje rady samemu, to jest potwornie trudne. Ale czułam, że ja już trochę nie mam wyboru, więc to zrobiłam.
Jasne, że chyba trudne, no bo co to za temat też, choroba.
Tak, bardzo taki niemodny i i budzący grozę wręcz, no bo wiadomo, że nie chcemy słuchać o chorobach, bo się czasem boimy, że jak poczytamy albo posłuchamy o chorobach, to sami się na przykład, to sami zachorujemy.
Ale też lubimy te ładniejsze, bardziej kolorowe światy.
No oczywiście, no fajnie jest wrzucić na Instagrama albo na Facebooka zdjęcie, nie wiem, kawy i ciastka, albo nie wiem, jak jesteśmy gdzieś w jakimś miłym miejscu, a tymczasem ja pisałam o postępujących chorobach, o strachu, o stresie. I pomyślałam sobie, że ludzie mnie zbanują pewnie, jak ja to będę pisać. Takie miałam wyobrażenie.
No, zbanują jak zbanują, może nie, ale z pewnością nie będą chcieli czytać, odejdą.
Na przykład, tak. A tymczasem wydarzyło się coś zupełnie przeciwnego. To znaczy bardzo dużo osób okazywało mi wsparcie na różne sposoby. Oraz widziałam, że to dla nich też jest ważne, że ja o tym piszę, bo na przykład okazało się, że oni też zmagają się z podobnymi problemami. Pisały do mnie też obce osoby zupełnie, albo z radami, jak coś zrobić na skróty, albo jakie narzędzie mogę wykorzystać, którego jeszcze nie wykorzystałam, ale też dzieląc się swoimi doświadczeniami.
A ty już wiesz, twoje życie bardzo się zmieniło, bo ty pracująca w Warszawie, pani dziennikarka, aktywistka, nagle wróciłaś do Trójmiasta, żeby opiekować się rodzicami.
Tak, ale wiesz, to ja mam wrażenie, że ta Warszawa często urasta do jakiegoś takiego mitycznego miejsca, które jest w ogóle spełnieniem wszystkich
marzeń. Ale wiesz, tam się robi karierę.
Tam się robi karierę, a ja się bardzo cieszyłam, że mam pretekst, żeby wrócić tutaj nad morze, bo bardzo tęskniłam za morzem i za Gdynią, za Sopotem, za Gdańskiem. Tu jednak się żyje troszeczkę inaczej i troszeczkę wolniej i troszeczkę lepiej dla siebie, a ja nie żyłam w Warszawie dobrze dla siebie. To się wszystko zbiegło, no jeszcze do tego doszła moja depresja, na którą zachorowałam dosyć poważnie, z przemęczenia też, ale z takiego rozdarcia, co ja mam robić, tutaj trójka chorych bliskich.
Bo tam co to znaczy, nie żyłam w Warszawie dobrze dla siebie?
To znaczy, że nie żyłam higienicznie, no właśnie ta Warszawa potrafi wciągnąć mocno i to tempo życia...
A wydaje się, że jesteś w centrum wydarzeń, a okazuje się koniec końców potem, że tak naprawdę zarzynasz silnik, mówiąc
no, dokładnie, tak.
Samochodowym językiem.
Idziesz na wypalenie. Mm. Nie myślisz o tym, żeby zadbać o siebie.
Obroty są wysokie, ale bieg jałowy.
Otóż to, dokładnie. I potem nagle wychodzi na to, że nie pamiętasz, kiedy w ogóle byłaś ostatni raz w lecie na spacerze, kiedy odpoczęłaś. Tylko pamiętasz, że dzisiaj było 10 godzin pracy, tu 12, tu jeszcze jeden projekt, tu jeszcze jeden projekt. To wszystko oczywiście ekscytujące, wszystko świetnie. Tylko, że gdzieś te akumulatory trzeba ładować, a ja nie miałam gdzie i o to w ogóle nie zadbałam. Więc ta depresja to był wynik właśnie takiego niezadbania o siebie i tej sytuacji tutaj, kiedy ja wiedziałam, że no, coś z tym trzeba już zrobić, bo ta trójka ludzi przestawała być samodzielna. No i wtedy...
No ale też co można zrobić, jak na głowie masz opiekę nad trójką chorych?
Wiesz co, nie wiem, bo po prostu wtedy przyjeżdżasz z takiej Warszawy, podciągasz rękawy i już, i zaczynasz to robić. Mhm. Bo to jest taka sytuacja...
Jak... Wiesz, że ty w ogóle się na to zdecydowałaś, bo mogłaś tym sterować gdzieś tam z daleka, zdalnie.
Mogłam i nie mogłam, bo jest zawsze coś takiego jak kryterium finansowe. Opieka nad trójką ludzi, która miałaby być całodobowa i taka naprawdę dobra, kosztuje grube 1000 złotych.
No to prawda.
Kasy nie było, mówiąc krótko, nawet na wsparcie opiekunki za bardzo, więc dla jednej osoby. Ale takie ważniejsze, chyba to, co było ważniejsze dla mnie, to wiesz co, ja sobie pomyślałam, że oni są wszyscy chorzy na bardzo ciężkie choroby. Lepiej nie będzie. Bo nowotwór, demencja, to nie są choroby, które... Akurat u mamy ten nowotwór, już wiadomo było, że taki jest, że się go nie cofnie. I pomyślałam sobie, ja nie mam na co czekać, bo ja nie nadrobię za jakiś czas, jak oni odejdą, to ja nie nadrobię tego czasu. To jest ostatni czas, kiedy ja mogę być z nimi, blisko nich i po prostu, no właśnie być. Myślę, że to jest ważne słowo, być, towarzyszyć i mieć takie poczucie, że ten czas, który nam został, to ja wykorzystałam na maksa. I to był mój główny powód powrotu tutaj do Trójmiasta. I wtedy kariera w Warszawie przestała być ważna, bo to jest zupełnie inny motywator. Właśnie w to, kiedy uzmysłowisz sobie, że no tego po prostu nie odrobisz.
Bo to była zupełnie inna perspektywa, rozumiem, bo ty w tej Warszawie, no byłaś z rodziną związana, ale nie miałaś, powtarzasz też, mówisz często o tym, no super bliskich kontaktów rodzinnych.
No nie, ja nie żyłam z moim tatą, to żyłam bardzo na dystans. Z moją babcią miałam dosyć dobrą relację, ale też bez przesady. Z mamą chyba najbliższą, ale bardzo trudną. Jak mieszkałam w Warszawie, no to rozmawiałyśmy sobie przez telefon codziennie. I to mi się wydawało, że jest okej. Ona nas przekonywała z moim bratem, brat też w Warszawie mieszkał, że wszystko jest świetnie, że ona sobie daje radę, a ja udawałam, że jej wierzę. Bo to było super wygodne i dla niej, i dla mnie. Tymczasem ani ona sobie nie dawała rady, ani ja już tak bardzo w to wszystko nie wierzyłam, więc wiesz, to są strasznie skomplikowane rzeczy, bo masz trójkę ludzi, do których masz jakieś pretensje, też jakąś złość o to, co się kiedyś tam wydarzyło i nagle stajesz przed taką alternatywą, no albo nikt się nimi nie będzie opiekował, albo ty. I sobie myślisz, no ale cholera, dlaczego ja mam to zrobić? Ja wtedy dla siebie odkryłam, że jednak ci ludzie są dla mnie znacznie bliżsi i ważniejsi, niż mi się wydawało. Po prostu przyjechałam tutaj i się tym zajęłam.
A dlaczego wybrałaś hospicjum Dutkiewicza?
Bo znałam
to hospicjum. Jesteś panią specjalistką.
Tak.
Od PR-u.
Od marketingu. Tak. Wybrałam to hospicjum, bo je znałam. Kiedyś, jeszcze zanim wyjechałam do Warszawy, współpracowałam trochę właśnie marketingowo z hospicjum i z fundacją hospicyjną, więc poznałam to miejsce dosyć dobrze. I właściwie pierwszą myślą po diagnozie mamy było hospicjum Dutkiewicza. Bo ludziom się wydaje, że hospicjum to już jest tak na ostatnie dni życia właściwie takie miejsce, a tymczasem osoby, które walczą z rakiem, dopiero się dowiedziały, że są chore, jeszcze nie wiadomo w jakim kierunku to pójdzie, też mogą tutaj znaleźć mnóstwo pomocy, więc ja wiedząc to już, pomyślałam sobie, nie, no to natychmiast trzeba tutaj mamę przywieźć, trafiła pod skrzydła doktora Wojtackiego, który ją postawił na nogi wtedy. I myślę, że to między innymi dzięki niemu mama jeszcze walczyła 4 lata, bo te pierwsze prognozy były słabe. Ja pamiętam, jak ona była przed wizytą w gabinecie u doktora, taka przyklapnięta, bez energii, po czym nawet jej głos się zmienił, kiedy ona stamtąd wyszła. To było coś niesamowitego, tak jakby on po prostu wlał w nią nadzieję i energię. I ja po prostu wiedziałam, że mama tutaj dostanie taką opiekę, jakiej potrzebuje ona, jakiej potrzebujemy my też, bo hospicjum opiekuje się też rodziną, bliskimi. Ja właściwie nawet nie rozważałam innych alternatyw.
Bo hospicjum to nie tylko odchodzenie, to jest też wsparcie po prostu.
Tak, oczywiście, że tak. Odchodzenie i towarzyszenie w odchodzeniu, pomaganie w tym odchodzeniu jest bardzo ważną częścią. Ale to wsparcie psychologiczne, które tutaj można dostać właśnie jako rodzina, potem wsparcie w żałobie po stracie tego bliskiego, to są rzeczy absolutnie bezcenne. Teraz wsparcie też dla opiekunów rodzinnych, których są tysiące i ci opiekunowie no nie tylko stąd lokalnie mogą to wsparcie dostać, ale też ogólnopolsko, bo cały jest portal opiekunrodzinny.pl, gdzie ta wiedza, szkolenia są zebrane. Natomiast tak jak sobie myślę o tym odchodzeniu, to ja myślę, że ja miałam szczęście i moja mama też trochę miała szczęście, bo mama odchodziła przed pandemią, krótko przed pandemią i ja mogłam jeszcze mamie towarzyszyć przy łóżku, trzymając ją za rękę, będąc z nią właściwie do końca i myślę sobie, że z takim dużym smutkiem naprawdę myślę o tych wszystkich rodzinach, które już w czasie pandemii traciły swoich bliskich. W szpitalach te osoby, które odchodziły samotnie przecież, których rodzina nie mogła odwiedzić, no bo takie są teraz zasady, no to z takim dużym współczuciem myślę o tych ludziach, bo ja wiem, jak to jest bardzo ważne, żeby być. Tak, być, towarzyszyć, trzymać za rękę, to są bardzo proste rzeczy, by się wydawało jednak bardzo trudne w takich okolicznościach, ale to, że mogłam to zrobić, no to do dzisiaj jest dla mnie jakimś takim, wiesz...
Bo można być, a nie jesteśmy bezradni jednocześnie, bo tę stronę medyczną, lekarską ogarnie ktoś z hospicjum, jakaś pielęgniarka, jakaś salowa,
dokładnie,
pan doktor.
Dokładnie, ale to było też niesamowite, bo moja mama była tak, co drugi dzień kąpana, codziennie miała czystą koszulę, zmianę pościeli, a dla niej to było bardzo ważne, żeby właśnie czuć się czysto. Więc ona tutaj po prostu też, ona wreszcie się tak rozluźniła trochę w tej chorobie i to, że ona na koniec powiedziała mi, że ona się już nie boi, no to było, ja myślę, że gdyby ona została w domu, gdzie my byśmy po prostu miotali się z tą opieką nad nią, która już na koniec była bardzo, bardzo trudna i wymagająca, to nie dalibyśmy jej takiego poczucia bezpieczeństwa i takiej jakości tego odchodzenia, jakoś tak źle brzmi, no, takiej komfortu, nie wiem, godności tego odchodzenia, spokoju, które mama znalazła tutaj w hospicjum. A dzięki temu ja też mogłam po prostu przy niej być. Znajomi mogli przy niej być, przyjaciele, bo ja już nie musiałam myśleć o tym właśnie, czy mamę boli, czy mama ma sucho, czy jest...
A ja jedno z ważniejszych pytań, jakie miałem przyjeżdżając tu do ciebie, jednak w głowie myślałem o tym, to jak ty trafiłaś do tego przerażającego miejsca? 8 godzin spędzasz w miejscu, no nie w tym, w którym ty pracujesz, ale w drugim budynku. Ludzie umierają, tak, jeden po drugim.
Ale wiesz, jest umieranie i umieranie. Ja ze swojego okna w gabinecie widzę hospicjum.
I jak widzę, jak ty ciepło myślisz o tym hospicjum.
No tak, bo ja sobie myślę, że tam ludzie znajdują coś ogromnie, ogromnie ważnego. I rodziny, i ci chorzy znajdują taki rodzaj troski i opieki, który powoduje, że oni czują się ważni, czują się godnie przede wszystkim. Nie czują się jak jakiś taki przedmiot rzucony na łóżko i nie wiem, raz dziennie zmieniony pampers i do widzenia. Bo ja też widzę, w jaki sposób i widziałam, doświadczyłam tego osobiście, na przykład jak pielęgniarki, czy opiekunki, czy rehabilitantki, czy psycholożki, jak zwracają się do pacjentów, z jaką ogromną troską do nich podchodzą. Jak delikatnie moja mama była przewijana, jak z jaką delikatnością podawane były wszystkie, nie wiem, leki, zastrzyki.
Ile tu jest czułości?
Tak, to było po prostu mnóstwo czułości i myślę sobie, że dostać coś takiego w chorobie to jest coś ogromnie, ogromnie ważnego. Więc ja nie mam poczucia, że to miejsce jest ponure. No wszyscy umrzemy. No nie ma siły. Po prostu każdego z nas to czeka. I jeśli można odejść w takich okolicznościach przyrody, że tak powiem, tak być zaopiekowanym z troską i czułością, tak żeby też odejść właśnie bez lęku, bo myślę, że to jest...
A ludzie to rozumieją, bo teraz są pola nadziei. Zaczynacie zbierać środki na hospicjum. Zwykle to były jakieś wielkie, ogromne wydarzenia. Mnóstwo wolontariuszy z puszkami, jakieś barwne korowody, a teraz wszystko przeniosło się do internetu.
No przeniosło się, bo mamy czas taki, jaki mamy, czyli mamy pandemię.
Mamy internetowe puszki.
Są puszki też w niektórych sklepach, firmach, które zgodziły się na to, żeby tam puszka stała. No musimy zadbać o własne bezpieczeństwo, o bezpieczeństwo wolontariuszy, więc nie ma żadnych wielkich parad. Mamy po prostu to, co możemy zrobić. Będzie telewizja internetowa.
Właśnie, kto wymyślił tę telewizję? Będzie jednodniowa telewizja internetowa, Pól Nadziei.
To właśnie kolega z fundacji, Paweł Ryta, mówi, słuchajcie, zróbmy taką telewizję w tym roku. No i to podchwyciły wszystkie hospicja, bardzo się to spodobało. Pokażemy w tej telewizji to, czym hospicja są, w jaki sposób pełnią opiekę, jak się troszczą o pacjentów, ale też będą koncerty, między innymi Adama Kalinowskiego, finalisty The Voice of Poland. Więc trochę kultury, trochę takiej żywiołowości, bo no właśnie hospicjum to też życie, tak mówimy w Fundacji Hospicyjnej i w Hospicjum Dudkiewicza. I w tym jest nadzieja. Pola nadziei są o nadziei, a ta nadzieja w hospicjum, tego się nauczyłam po doświadczeniu z moją mamą, bo czeka się, jak osoba tak ciężko choruje i już jest naprawdę na tej ostatniej prostej, to jest w głowie coś takiego, a może wydarzy się cud. Ma się taką głupią nadzieję, że może przyjdzie się jutro, ten bliski po prostu wstanie i powie, o, czuję się lepiej. I Agnieszka Paczkowska na jednej z naszych rozmów, psycholożka, mówi, słuchaj, a zastanów się, co będzie cudem w tej sytuacji. I ja sobie wtedy dopiero uświadomiłam, że ten cud to nie jest to wielkie ozdrowienie, tylko właśnie odejście bez lęku, odejście w takiej dobrej opiece, godne, bez cierpienia, bez bólu. I to się wydarzyło, więc ja doświadczyłam cudu. I też to nauczyło mnie, że nadzieja też może mieć zupełnie różne kolory. Nadzieja jest zawsze o tym, żeby czekać na coś dobrego i myślę, że w tym czasie, który teraz w ogóle jest, nadzieja jest nam bardzo potrzebna, że wreszcie będzie lepiej, że ta pandemia się skończy, że będziemy mogli być znowu ze sobą blisko, nie wiem, na powitanie się uściskać, a nie tylko w żółwiki cały czas ewentualnie, że to jest taka nadzieja właśnie na bliskość. Ja tej bliskości w hospicjum Dudkiewicza bardzo mocno doświadczyłam i doświadczam cały czas, bo ten zespół też jest bardzo specjalny tutaj, więc jak właśnie zaczęłam mówić, że mam to okno na hospicjum, tak mi zaczyna brakować motywacji, sobie myślę, matko, jak mi się nie chce dzisiaj, ale tak się nie wyspam, potem patrzę na to hospicjum i mówię, nie, kurczę, tam są ludzie, którzy potrzebują pomocy i teraz moje zadanie jest takie, żeby znaleźć pieniądze na to, żeby jak najwięcej osób mogło tę pomoc dostać. Wtedy już przestaje mi się nie chcieć. Po prostu siadam do roboty i...
I to chodzi o taką nadzieję, że nie zdarzy się cud i nagle jakiś wielki przedsiębiorca przyjedzie i przeleje dużą kwotę, tylko chodzi o to, i chyba tak się dzieje, tak? Żeby to było po 10, po 5 zł, po 20 zł, ale żebyśmy tak po prostu rozumieli ideę hospicyjną i rozumieli to, że życie składa się i z radości, no i z tego odchodzenia.
Dokładnie tak. Ja myślę, że życie to jest otwarcie się na to, co dobre i na te chwile szczęścia, ale też na te chwile cierpienia, no bo to jest właśnie życie. I oczywiście wielkich przedsiębiorców z wielkimi kwotami serdecznie zapraszamy. Ale tak, nawet 5 zł wpłacone dla hospicjum to jest bardzo dużo, bo jak sobie pomyślimy, że 20 osób wpłaci te 5 zł, to już się robi większa kwota. A jak, nie wiem, 100 tysięcy osób wpłaci po 5 zł, o, no to już...
To życzmy sobie tego.
No, mam nadzieję, że tak się wydarzy, także, ale też mam nadzieję na to, że otworzymy się trochę w ogóle na hospicja i na to, że to nie są mroczne miejsca, w których tylko śmierć i rozpacz się wydarza, ale że to są takie miejsca, w których życie trwa i ono trwa aż do końca.
Przede wszystkim miejsca, w których można spotkać takie osoby jak Dagny. Bardzo dziękuję za spotkanie.
Bardzo dziękuję i serdecznie.
I zapraszamy do oglądania telewizji 25 w niedzielę.
Dokładnie tak, dokładnie tak.
A puszki Pól Nadziei znajdą Państwo na stronie Pola Nadziei na Pomorzu, tak?
.pl. Dokładnie.
I po herbacie. Dolewka jest możliwa na www.radiogdańsk.pl. Włodzimierz Raszkiewicz. Do usłyszenia.